studiu Radia Lublin jest ze mną Magdalena Ryszkowska, która poznaje świat z perspektywy siodła. Od 12 roku życia, czyli już od ponad 20 lat. Teraz jesteśmy w Namibii, w której Magda spędziła kilka miesięcy pracując w stadninie i na farmie przy koniach. A nie sposób mówić o Namibii, nie wspominając o pustyni Namib, której nazwa oznacza miejsce, gdzie nic nie ma. Byłaś tam dwukrotnie i jak poczułaś się pośrodku niczego?
No ciężko w ogóle nawet to opisać słowami, bo pamiętam jak jechaliśmy samochodem i ten klimat stał się coraz bardziej pustynny i momentami było tak, że bardzo wiele momentów było takich, że no jedziesz przez praktycznie środek pustyni i droga biegnie przez pustynię. No jest to naprawdę niesamowite uczucie. Mhm. I że wiesz, że no nie wiem, jakbyś coś się stało, zepsułby ci się samochód, czy coś takiego, no to nie jest to za fajna sytuacja, dlatego przez ileś tam kilometrów, czasami kilkaset, nie widzisz żadnego samochodu. Mm-hmm. Zależy, gdzie jesteś, ale tam jest bardzo wiele takich miejsc, gdzie jedziesz i po prostu widzisz samochód raz dziennie.
A ja wiem, że też tę pustynię zwiedzałaś na wielbłądzie.
To znaczy tak, no jest to jedna z aktywności, to jest już taka turystyczna aktywność, że tak powiem.
Tak, zrozumiałam właśnie.
To jest turystyczna aktywność, ale no nie mogłam się oprzeć po prostu
wiadomo, prawda?
Temu, żeby nie wsiąść na wielbłąda. No myślę sobie, no wjeżdżę konno, no na wielbłąda nie wsiądę, no muszę zobaczyć, jak to jest na tym wielbłądzie. No i była to przejażdżka, powiedzmy taka półgodzinna. Wiadomo, typowo pod turystę.
Tak. Niezobowiązująca.
Tak. I myślę, że byłoby nudno, gdyby nie to, że stwierdziłam, no przecież umiem jeździć konno, no to na pewno opanuję wielbłąda. Więc poprosiłam swojego tego przewodnika, który prowadził tego wielbłąda, żeby mi pokazał, jak się tym wielbłądem kieruje. Jak się po prostu używa na nim pomocy, jak sprawić to, żeby na przykład biegł szybciej, biegł kłusem. I on mi powiedział, że nawet można na nim galopować. I że oni jeżdżą i się ścigają. I że nawet spadł ze dwa razy z tego wielbłąda. Sobie myślałam, że fajnie, że przynajmniej ten piach jest miękki.
Miękki, czyli nic nie grozi, bo wysokość jest dużo wyższa niż
tak,
na koniu.
Tak, tak, tak. Nawet nie wiem, ile on miał wysokości. Tak, nie spytałam się, ale jest
ale
tak,
wyżej niż na koniu na pewno.
Tak, zdecydowanie, żeby wsiąść na wielbłąda, się musi położyć. Mogłam sobie troszeczkę nim pokierować, pojechać.
A udało się trochę pokusować?
Tak, udało się. Tak. To się akurat robi tak samo jak jeżdżąc konno. Daje się łydkę, czyli dociska się dwie nogi do boku zwierzęcia na nim. Także mi się podobało.
Jeżeli chodzi o samą pustynię, to jest uważana za najstarszą w ogóle pustynię świata, prawda? Tam się szacuje, że ona ma około 80 milionów lat.
Tak.
Także i słynie ze swoich wydm, które są podobno niesamowite, jedne z najwyższych, jak nie najwyższe na świecie.
Tak, są jedne z najwyższych wydm. Mhm. No i rzeczywiście byłam na tych wydmach i co mogę powiedzieć? No niesamowite wrażenie w ogóle wchodzenie na taką wydmę.
No po tym piachu, nie? Bo
tak.
To wchodzisz i się pewnie zsuwasz jeden krok do przodu i dwa do tyłu.
Tak, a potem się z nich zbiega.
I potem się
I żeby było śmieszniej, bo ja byłam tam z przewodnikiem i przewodnik mówi, no to teraz trzeba zbiec. I ja jestem na szczycie tej wydmy, gdzie patrzę w dół, ja mam trochę taki lęk wysokości. Patrzę w dół i tak...
Bo to jak jaka to... wysokość takiej wydmy? 300, około 300
tak.
metrów, 400, prawda?
Coś takiego,
tam
tak.
Chyba najwyższa tam jest około 500 metrów, z tego co wiem.
Tak. Mhm. I się zbiega. Ale tak najpierw schodziłam powoli, ale rzeczywiście nogi się tak zapadają w ten piach, że można sobie biec. Ale też popularną rzeczą jest zjeżdżanie na desce, takiej jakby snowboardowej. No i jeszcze jedna z takich aktywności to jest też jazda na quadach po wydmach.
Mhm. Czyli tam jest to praktykowane normalnie, tak?
Tak, tak, tak. Są takie aktywności po prostu turystyczne dla turystów, no bo wiadomo, dużo ludzi tam przyjeżdża. Jak byłam w tym parku narodowym, który się zwie Susus Flay, i wchodziliśmy na jedne z tych najwyższych wydm, to u podnóża tych wydm pojawiło się jezioro. Od 12 lat nie spadło tyle deszczu jak teraz i było jezioro. I to tworzyło tak niesamowity widok, jezioro i te wydmy. Naprawdę niesamowite. I zwłaszcza, że ono miało taki jakby zielonkawo-niebieskawy kolor.
Mhm. Ale to nie jest tak, no bo właśnie mówi się o tej pustyni Namib, że ona... No właśnie, że nie ma nic tam, ale to chyba nie jest tak do końca, że tam nic nie ma.
Czasami pojawiały się oryksy. To jest jakby symbol Afryki, oryks.
Aha.
To jest w ogóle moja ulubiona, najpiękniejsza antylopa.
Tak?
jest piękna. Ona ma takie dwa rogi, bardzo długie. Ona się w ogóle rodzi z rogami, żeby było ciekawiej.
Mm-hmm. No i tam byłaś dwa razy, tak? Na tej pustyni.
Tak, dlatego, że dwa razy udało się troszeczkę pozwiedzać Namibię. A za drugim razem, to już była taka konkretna wycieczka, która trwała przez ponad 2 tygodnie. Mm-hmm. Przejechaliśmy 3000 kilometrów.
Tam to też pewnie ekstremalna, prawda? Jazda po tych terenach.
Tak, ekstremalne samochody z napędem 4x4 obowiązkowo. Tak. Większość czasu jedziesz po bezdrożach. 180 kilometrów jechaliśmy przez 8 godzin, bo jechaliśmy po górach, praktycznie do rzeczami wyschniętych rzek. Cały czas się zmieniał klimat, że na przykład jechałaś, wspinałaś się samochodem pod górę, po kamieniach 10 na godzinę, potem zjeżdżałaś prawie pionowo w dół, przejeżdżałaś przez rzekę, czasami one były wyschnięte, a czasami była tam woda, więc musieliśmy wybierać odpowiednie trasy, żeby nie utknąć gdzieś, zwłaszcza w porze deszczowej, że to jest, trzeba naprawdę planować, którędy się jedzie. Tak, bo można naprawdę
też
utknąć.
Też trzeba znać tą aktualną sytuację, jaka tam panuje, bo to nie jest nic na stałe w takim razie, to wszystko się zmienia, tak samo jak te wydmy zresztą, ich
tak.
Wysokość, prawda, ich
tak.
Nawet położenie. A jeśli udało ci się zobaczyć te niezwykłe zachody słońca, gdzie
tak.
Podobno to jest spektakl barw i cała pustynia w okach mgnieniu zmienia właśnie
tak.
Swoje kolory. Wydmy nabierają głębszych właśnie barw. Czy tak rzeczywiście jest?
Tak jest. Każdy zachód słońca w Namibii to jest spektakl. Ja nie widziałam tam zachodu słońca, który nie byłby spektakularny i za każdym razem myślałam, że to już jest najpiękniejszy zachód słońca, jaki widziałam. A potem następnego dnia się okazywało, że jednak może być nawet piękniejszy. I rzeczywiście tak jest. Oni to nazywają to słynny sundowner.
Aha.
I po prostu większość miejsc w ogóle, jeśli nocujesz gdzieś tam w jakichś lodżach. Lodże to coś takiego jakby takie pensjonaty, ale no każdy z nich jest inny. Mhm. Niektóre, większość jest położona pośrodku niczego. To jest niesamowite, że jedziesz przez ileś tam kilkaset kilometrów i nagle jest właśnie to miejsce, jedziesz do tego lodża i po prostu jest pośrodku niczego. Na przykład, no nie wiem, pośrodku gdzieś tam gór, albo nawet w górach.
Jakie są miejsca właśnie, które zrobiły na tobie największe wrażenia?
Myślę, że wodospady Epupa. One są położone na północy kraju. Mhm. No niesamowite, zwłaszcza, że można się w nich wykąpać. Są takie baseny utworzone po prostu gdzieś pomiędzy skałami.
Aha.
I można sobie tam wejść do tej wody i doświadczyć nurtu po prostu tego wodospadu, że tak powiem.
I jest trochę taka błękitna laguna, jeżeli chodzi mi o krajobrazy, że tak też myślałam, bo widziałam trochę filmów i ona, ta woda wyglądała trochę błotniście, przyznaję.
Tak, zajechaliśmy tam, to właśnie to była pora deszczowa, że rzeczywiście tego deszczu spadło, pewnie jakaś rzeka dopływała do tych wodospadów i niosła ze sobą ogromne ilości piachu.
Piachu.
A najśmieszniejsze jest to, że jak jest się w tych miejscach, to zawsze gdzieś skądś pojawiają się ludzie miejscowi, czarnoskórzy i cię obserwują. Biały człowiek oznacza, że można coś zarobić.
A po prostu, no tak.
Można coś zarobić i na przykład właśnie jak byliśmy przy tych wodospadach Epupa, no to gdzieś tam się kąpaliśmy w tych wodospadach, no i przyszła grupka dziewczyn i tak siedziały na uboczu i nas obserwowały. No i okazało się, że jedna z dziewczyn mówi bardzo dobrze po angielsku i zechciała być naszą przewodniczką i zaprowadzić nas do prawdziwej wioski ludu Himba. I to jest właśnie, to jest ten taki jedno z ciekawszych plemion Namibii.
Aha.
Dlatego, że oni jeszcze żyją w tej swojej kulturze, tak jakby zachowując ją, czyli ubierają
jeszcze
się.
Jeszcze nie są skażeni, tak? W żaden sposób cywilizacją?
Są skażeni cywilizacją, ale jeszcze żyją po swojemu.
Aha.
Bo reszta tych plemion to już wygląda bardziej tak, że to są takie żywe muzea czy coś takiego.
Aha.
Jest to bardzo turystyczne, jest to głównie pod turystów, że oni tak naprawdę żyją
zgodnie z cywilizacją, zgodnie z XXI wiekiem.
Tak, można tak powiedzieć, ale kiedy wiadomo, że jest jacyś turyści, to oni idą tam do tej swojej takiej wioski, jak kiedyś żyli.
Taki skansen mają trochę
Tak, właśnie
utworzony.
Skansen i tak, przedstawiają to swoją kulturę, jaka była kiedyś. I właśnie to plemię Himba, oni są troszeczkę jakby tym skażeni, ale jeszcze kultywują to swoją kulturę pasterską, ubierają się tak, jak się kiedyś ubierali, czyli kobiety są praktycznie półnagie. I to był właśnie rejon, w którym można było spotkać takie wioski i część z tych wiosek właśnie była robiona pod turystów. ale nam się udało, dzięki tej dziewczynie, która chciała nas zaprowadzić, nam się udało pojechać do takiej prawdziwej wioski, gdzie oni właśnie nie byli, nie byli pod turystów. Oni tam normalnie tak mieszkali.
Funkcjonowali
w tych swoich lepiankach. To było naprawdę niesamowite.
Magdalena Ryszkowska zabiera nas w podróż po Namibii, którą sama poznała dzięki swojej pasji, czyli koniom. Była wolontariuszką w stadninie i na farmie, gdzie zajmowała się końmi. I o tym porozmawiamy w kolejnej części rozmowy. Proszę zostać z nami.